W studiu Radia Lublin gościmy Elżbietę Sieradzińską, autorkę biografii Wandy Rutkiewicz. Zagłębiając się w życiorys Wandy Rutkiewicz, można odnieść takie wrażenie, że na samym początku była ona jednocześnie lubiana i podziwiana przez środowisko, ale niestety w miarę upływu lat i przede wszystkim chyba dokonań Wandy stawała się chyba bardziej podziwiana niż lubiana, tak mi się wydaje.
Niestety tak, bo to polubienie Wandy chyba się skończyło w momencie, kiedy ona tak mi się wydaje, wybierając partnerów życiowych, zawsze wybierała tych, którzy się dobrze wspinali. Wczoraj miałam okazję w Warszawie na spotkaniu w jednej z bibliotek spotkać osobę, która znała Wojciecha Rutkiewicza, czyli pierwszego męża, który się też wspinał i który zresztą wyrzucił plecak w pewnym momencie krytycznym w tym małżeństwie.
Albo Himalaja, albo ja.
Albo Himalaja, albo ja. No oczywiście, że no, chyba nie znał swojej żony jednak do końca. To małżeństwo trwało krótkie, ale właśnie jedna z pań, która była w warszawskim klubie, była członkiem tego klubu i znała Wojciecha Rutkiewicza, mówił, że to się nie dało inaczej, ponieważ jej partnerzy w pewnym momencie i ci, którzy byli w niej zakochani, chociaż nie wspinali się tylko z nią, a nie byli jakby partnerami życiowymi. W pewnym momencie ona ich przewyższała. Może nie zawsze techniką, bo to... tutaj też jedna różnica. Niektórzy mówią, że miała słabą technikę w górach, a którzy, że świetną. No ja tego nie będę oceniać, to tak zostawmy. Ona zaczęła ich wyprzedzać. Nie tylko ambicją, nie tylko stawianiem gór na pierwszym planie w życiu. Oni chcieli żyć. No jak to jest, w większości chcieli mieć żonę w domu, a nie żonę, która planuje kolejną wyprawę i wchodzi się do domu, a żona właśnie telefonuje i załatwia sprzęt.
Albo też nie chcieli żyć po prostu w cieniu żony. To jest bardzo trudne dla mężczyzny.
Panami Rutkiewiczami, nawet jeżeli tak się nazywali. A później partnerzy, oczywiście, tak jak powiedział Alek Lwow, niby żartem, ale w tym coś jest. Świnia Wanda, świnia, bo ona nam wykosiła ten Everest i ten K2. No wykosiła w momencie, kiedy genialny strateg himalajski Andrzej Zawada planował, wymyślał, co zrobić z pieniędzmi, jak to zrobić. Tak jak powiedział Marian Cajnok, on Wandzia po prostu sprzedała malucha, tu dała się poznać, tam poszła, tam się wcisnęła, tak jak mówią niektórzy, no ale jako kobieta musiała się wcisnąć, nie miała.
Z takim wdziękiem załatwiała męskie sprawy.
Oczywiście, no ale nie miała wyjścia. Ona nawet musiała być twarda, tak jak powiedział Janusz Majer. Musiała być, bo inaczej by się w tym świecie nie odnalazła. Zresztą jak się czyta relacje z wyprawy na Everest, która jest dokładnie niemalże godzina po godzinie, nie dość, że w świecie mężczyzn, to jeszcze w świecie nagle kierowniczka, kobieta, jeszcze Polka. Oni przecież tacy wspaniali są mężczyźni, himalaiści, a tu nagle kierownik całej wyprawy ją zastępcą robi. No to dla nich było nie do przyjęcia, więc natychmiast jest opór. I ja myślę, że ten opór rósł. Opór rósł również w tych partnerkach i partnerach, którzy uważali, że jest już coraz starsza, coraz słabsza, że wybiera jakby, że rozdźwięk między ambitnymi celami, a jej możliwościami jest coraz większy. To było bardzo ważne. Na końcu w zasadzie nikt nie chciał się z nią wspinać.
Tak. No właśnie, i wyprawa 1975 na Gaszerbrumy. Wanda była główną organizatorką ekspedycji i kierowniczką. I po ostatecznie nieudanej ekspedycji właśnie powstaje film o wymownym tytule Temperatura wrzenia. Dokument z bliska przedstawia właśnie Wandę jako kierownika i konflikty w bazie, których zdaniem uczestników właśnie głównym źródłem była Wanda Rutkiewicz. Trochę tak to wyglądało, że wszyscy stanęli po przeciwnej stronie. Może rzeczywiście coś było takiego w tej osobie, że wszyscy się od niej odwracali. Czy pani coś takiego zauważyła? Jej takie wady, które rzeczywiście mogły skutkować tym, że ona ostatecznie została gdzieś tam sama.
Te wady, które na pewno na to wpłynęły, trudno je zauważyć, jeżeli się z kimś
nie przebywa.
Nie przebywa. Natomiast w wielu relacjach, i Anny Czerwińskiej, no wielu rzeczywiście jej partnerów, czy również partnerów, którzy byli w innych wyprawach, ale w tych samych bazach, czy pod K2, czy w Himalajach, że była człowiekiem trudnym. Że tam, gdzie się pojawiały się natychmiast jakieś konflikty, bo według wielu partnerów natychmiast próbowała dostosowywać harmonogram wyjść, czy w ogóle pracy, czy w ogóle...
Do siebie przede wszystkim.
Do swoich celów. Sama temperatura wrzenia, film, o którym pani wspomina, Czy to też tylko wynikało z samej sytuacji w obozie? Bo przecież to, że reżyser nie mógł wyjść w górę, bo kierownik wyprawy zabronił. I został w bazie. W bazie, która jest takim małym tyglem. Tak. Jest zła pogoda, wszyscy są zmęczeni. Nie idzie. Szczyt nie będzie prawdopodobnie zdobyty tak, jak się chce. No wszyscy siedzą w tej kuchni, tym namiocie i co? I piją i gryzą się. No. Znaczy, nie sądzę, że ona tutaj była bez winy. Oczywiście winę biorę też w cudzysłów. Bo te konflikty, to jest normalne, że jej zamknie się ludzi z ambicjami indywidualistów, bo ja zawsze mówię o nich artyści przestrzeni. W jednej przestrzeni, w sytuacji podbramkowej, kryzysowej, kiedy coś nie wychodzi, to jest naturalne, że w pewnym
momencie... To będzie gorąco.
A ona, no jak zwykle te konflikty generowała.
Zmianę nastawienia też do Wandy Rutkiewicz można było zaobserwować właśnie po jej pierwszym wyczynie, o którym zrobiło się też głośno na całym świecie. 16 października 1978 rok, w dniu pamiętnym chyba też dla Polaków, także z powodu wyboru Karola Wojtyły na papieża. Wanda jako pierwszy Polek i pierwsza Europejka stanęła na dachu świata, Monteverestie. I do tej wyprawy panowie himalaiści przygotowywali się całymi latami, tutaj z Polski oczywiście mówię. I oni tutaj wszyscy tak jakby się trochę na nią pogniewali.
Oczywiście.
Coś takiego było faktycznie?
Zdecydowanie. Nawet profesor Paczkowski w takim fajnym filmie mówi, no niektórym szczęki chodziły aż ze złości. Ja myślę, że nawet, że do tej pory to szczęki chodzą, bo tego się nie zmieni. Tylko nawiążę do pani jednego z pierwszych pytań. W czym była taka nowatorska? To, że ona pokazywała się za granicą, nawet w gorszych wyprawach, ale ona się pokazywała. Łatwiej było zdobyć sponsorów, łatwiej zdobyć sprzęt, powiedzieć, no dobra, ja wam załatwię puch, więc pojeździła potem tym maluchem po Polsce i pozbierała te firmy tam szyły, albo te buty gdzieś tam zakopanym jakieś szyto z materiałów ręcznie. Ale ona potrafiła to zorganizować. W tym była również nowatorska, bo wiedziała, że jej potrzebni są dziennikarze, żeby o niej mówili. Że potem mogła sobie pójść do fabryki FSO i powiedzieć, słuchajcie, dajcie mi samochód albo opony. I tak jak powiedział Marian Zopsajn, ona sprzedała swojego malucha, ona się wyprzedała, a wy siedzieliście i debatowaliście, co by zrobić, żeby wejść na Everest. Ale powinni o jednej rzeczy pamiętać, że dzięki temu, że Wanda weszła, a nie oni, to Andrzej Zawada wymyślił himalajzm zimowy. I tu się mogli panowie pokazać.
Tak? Myśli pani, że była takim impulsem?
Tak, absolutnie. No bo to już było zrobione. No przecież drugi raz mężczyzna nie będzie szedł za babą, drugi raz na Everest. Tak, zresztą oni sami o tym nawet mówią. Natomiast ten zimowy himalajzm to było coś. To rzeczywiście był wymysł Polaków. No czasem tragiczny. Ale to było coś, co do tej pory, przecież no wszyscy się chyba entuzjazmowaliśmy, kto wejdzie na Toka 2. Tym się troszkę pocieszyli.
8 lat później, właśnie po Everestie, 1986 rok, i to jest kolejny wielki sukces Wandy, stanęła na szczycie K2. To znowu był pierwszy Polak i tym razem pierwsza kobieta w historii. Słuchając jakichś archiwalnych wypowiedzi polskich himalajstów, można by odnieść wrażenie, właśnie, znowu to samo. Mieli do niej pretensje.
No ale znowu historia się powtarza. Cegiełka do cegiełki, z tego się buduje, no może niewielki dom, nie willa, ale dom. Pierwsza kobieta na
historii,
K2.
To już. I to najtrudniejsza
to już,
góra
i to
świata.
Najtrudniejsza góra świata. Góra, gdzie mamy wciąż statystyki 1:4, prawda, ginie. I znowu jest to samo. Ona sobie zapracowała na tym sukces.
Tak, bo to nie była jej pierwsza wyprawa i się, nie wiem, takie szczęście nowicjusza, tylko ona tam była. Ile wcześniej razy na K2 próbowała?
Na K2 były trzy wyprawy. Trzy wyprawy i poszła w słabej wyprawie. Więc to nie byli himalajści topowi, to nie była pierwsza półka. I ona sobie zapracowała, bo ona musiała swoje pieniądze włożyć, swój sprzęt. Zresztą zawsze oszczędzała lepszy sprzęt na kolejną wyprawę, więc zawsze szła w tym gorszym. Tam było mnóstwo wypraw, no i mnóstwo ofiar niestety również z polskich himalajstów również. I to był jej absolutny sukces. No, tego się nie da tutaj podważyć w żaden sposób. Nikt jej tam nie zaciągnął. Natomiast słyszałam również taką wypowiedź jednego z himalajstów, że przecież mogła poczekać, mogliśmy jej zorganizować narodową wyprawę, wesprzeć ją. Nic podobnego. Nic podobnego by się nie wydarzyło. Nikt by jej niczego nie zorganizował, w to nie wierzę ani przez sekundę. Mało tego, był taki bardzo kontrowersyjny artykuł Wojciecha Kurtyki na temat pewnych sytuacji w górach.
Niedawno całkiem.
Ale oczywiście środowisko było oburzone i tak dalej. Ja w to nie wnikam, bo ja nie byłam na 8000, więc nie będę. Ale jedno, przecież jak się czyta książki Kukuczki czy o Kukuczce, no jednak były takie wyprawy. Oczywiście on gonił Messnera, to wiemy dlaczego tak robił. Te wyprawy były przygotowane. Czekały dwa pierwsze czy trzy obozy, czekała baza.
Polacy mu pomogli,
no. Ale nie pomogliby kobiecie, którą, tak jak Kukuczka mówił o Ance Czywińskiej, że ona mówiła tak o nim, że jak mnie nawet zabrał na wyprawę, to i tak mi kazał pierogi lepić, prawda? Była
do strasznych wniosków dochodzimy.
Więc ona nie miała wsparcia. Samotna była w dzieciństwie, w tych swoich tajemnicach rodzinnych. Samotna była w górach, kiedy już zaczęli powoli wykruszać jej partnerzy, którzy rzeczywiście chcieli z nią, i samotnie odeszła.
O życiu Wandy Rutkiewicz, która zapisała się w historii światowego himalaizmu, opowiada autorka jej biografii Elżbieta Sieradzińska, a do rozmowy wracamy za chwilę.